Gość popołudniówki.
Kłaniam się Państwu z Gorowskiego Studia Popołudniówki Radia Zachód, a moim dzisiejszym gościem jest pan dr Zbigniew Syska, historyk, nauczyciel, autor takiej sympatycznej pozycji pod tytułem Z bibułą w plecaku. Działalność opozycyjna młodzieży szkolnej w latach 80. XX wieku na ziemi lubuskiej. To jest pozycja jubileuszowa poniekąd.
Tak, została wydana na 35-lecie Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie. Niemniej ona opisuje nie tylko sam Ruch Młodzieży Niezależnej, ale też inne organizacje młodzieżowe.
No w podtytule tak. Widać, ale wiodącą, bo to również największy chyba,
no
największa
bez wątpienia,
organizacja.
Trzeba tutaj przyznać jednoznacznie, że Ruch Młodzieży Niezależnej był tą najbardziej liczną i najbardziej prężnie działającą organizacją młodzieżową w Gorzowie. Ale to też trzeba spojrzeć szerzej, bo w skali kraju trzeba przyznać, że to jest jedna z tych czołowych organizacji młodzieżowych z lat 80.
Pan we wstępie rozróżnia takie dwie istotne rzeczy, czyli definicję dwóch kluczowych pojęć: opozycja polityczna i młodzież szkolna. Dlaczego to takie istotne?
To znaczy, bo były tu różne formy prowadzenia protestu przeciwko systemowi komunistycznemu. Nie wszystkim można było zaliczyć do działalności o stricte politycznych. Na przykład tutaj też nie uwzględniłem wszelkiego rodzaju grup o charakterze na przykład hipisów czy...
Czyli kontestatorów kulturowych, tak?
Tak. Natomiast te wszystkie grupy i organizacje młodzieżowe, które podejmowały działania bezpośrednio dążące do zmiany ustroju politycznego czy do wolności, te zaliczyłem do właśnie działań o charakterze opozycji politycznej.
Czy ta książka ma ambicje naukowości?
Chciałbym, żeby była praca naukowa, niemniej moi koledzy z Ruchu Młodzieży Niezależnej poprosili mnie, aby napisać bardziej językiem takim popularno-naukowym, ponieważ w zamyśle chcieliśmy stworzyć książkę, która mogłaby być czytana również przez młodzież obecnie uczącą się w szkołach średnich, żeby też mogli poznać tą historię swoich starszych kolegów, którzy w latach 80. uczyli się tutaj na terenie dawnego województwa gorzowskiego i zielonogórskiego i oprócz nauki prowadzili właśnie działalność podziemną.
Jak pan to opowiada swoim uczniom? Oni patrzą na to jako na ten ruch, na przykład Ruch Młodzieży Niezależnej, jako na taką przygodę młodzieńczą?
Większość jest w ogóle zdziwiona, że coś takiego było, istniało w Gorzowie.
Bo dzisiejsi uczniowie się nie buntują raczej.
No tak, muszę przyznać, nie zauważam właśnie jakichś objawów buntów tego typu, ale trzeba powiedzieć, że też czasami potrafią wyrazić swoje zdecydowane poglądy.
To już są poglądy, myśli pan?
To może zbyt radykalnie to określiłem. To kształtujące się poglądy, ale jeżeli się z czymś radykalnie nie zgadzają, potrafią to wyrazić. Takim wydaje mi się najbardziej spektakularnym dla mnie przykładem były 2 lata temu lub 3, kiedy wprowadzono ten akta. Próbowano wprowadzić akta 1. Wtedy widziałem bardzo szeroki, masowy ruch wśród młodzieży, którzy się wyraźnie z tymi zgadzali.
Wolnościowy.
Tak.
W takim czystym sensie, ale chyba nie racjonalny.
Ja zauważyłem, że im się zabiera coś, co oni uznali, że jakąś pewną sferę, gdzie uznali, że to jest ich wolność i część tej wolności próbuje im się zabrać. Stąd jest taki właśnie z ich strony był taki... Taka postawa i taki ruch.
A dzisiaj uczniowie z lat 80. to już są dorośli ludzie, poważni. Jak oni patrzą? No, bo pan przecież mnóstwo rozmów przeprowadził, zanim zasiadł pan do pisania.
Tak, tych relacji mam ponad
40. Jest, rodzi się coś takiego jak kombatanctwo?
Żaden z moich rozmówców nie chciał używać tego określenia, więc ja też pominę, ale muszę powiedzieć, że z wiekiem, a to już są osoby, które mają około 50, 40 z hakiem, już zaczynają wspominać właśnie, że za naszych czasów, za młodości było tak i tak, czyli...
Ba, każdy ma taki odcinek, prawda?
Tak, ale ja powiem,
studenckie,
że to jest...
czasy.
Tak, powiem, dlaczego to jest takie... Też i widzę, bardzo chętnie wracają do tego okresu, ponieważ jest to okres, kiedy wydaje mi się, że człowiek był najbardziej taki prężny i też najbardziej emocjonalnie w to zaangażowany.
Ale przygoda bez wątpienia, prawda?
Myślę, że tak.
Mnóstwo jest tam takich akcji.
Ja powiem, że też przygoda, ale też muszę powiedzieć, że co mi najbardziej jakoś tak uderzyło, to jest to, że bardzo silna więź emocjonalna i przyjaźń do tej pory trwająca między uczestnikami Ruchu Młodzieży Niezależnej. No, wspomnę też, że wśród samych w ogóle członków jest kilka, o ile nie wiem, czy nie kilkanaście małżeństw.
Aha, ale ta książka miała również ambicje rozszerzenia tych pojęć opozycyjnej młodzieży szkolnej. One się, jeśli chodzi również o geograficzne, czy też...
Jeszcze może, przepraszam, wrócę, bo nie dokończyłem poprzedniego wątku właśnie, dlaczego też młodzież szkolna, ponieważ chciałam zawęzić wiekowo do tej...
I Ruch Młodej Polski na przykład się nie zmieści, no właśnie, mimo że to ogólnopolska.
A tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że czołowi działacze Ruchu Młodej Polski pochodzili z Gorzowa, z tym, że oni już studiowali w Poznaniu. I myślę, że tutaj też jakaś wzmianka w Gorzowie na temat początków powstania Ruchu Młodej Polski też przydałaby się, chociaż żeby było jakoś zauważalna, że...
No Marek Jurek jest najbardziej eksponowanym chyba.
To też prawda, ale... No,
gorzowianinem w tej...
Ale w ogóle wśród założycieli deklaracji ruchu było aż trzech gorzowian.
Marek Robak, dyrektor szkoły katolickiej, prawda? Tak.
Chociaż on się nie podpisał, bo wtedy dostał się na studia i bał się, że może z tego być więcej. On nie złożył, z tego co pamiętam...
Ale to chyba dzisiaj
nieistotne. Na inny temat, tak.
W każdym razie chodzi mi o tych ludzi z Międzyrzecza, z Lechowa.
No tutaj jest, bo to było moje celowe działanie, ponieważ sam Ruch Młodzieży Niezależnej Gorzowskiej jest dość znany, bo ukazało się już kilka publikacji na jego temat, natomiast...
No 30-lecie między
innymi. Na przykład pewnie. Właśnie, dość duża monografia i bardzo cenna praca. Natomiast te mniejsze organizacje z tych mniejszych ośrodków, właśnie z Sulechowa, z Międzyrzecza, nawet z Zielonej Góry, są mało znane, a właściwie tam tylko wspomina się, że istniały, były bez jakiejś głębszej tutaj badań naukowych i właśnie...
Bo też dokumentów nie było, a pan się postarał i, tak, no, i wyeksponował.
W miarę możliwości, no oczywiście musiałem zrobić dość gruntowną kwerendę w zbiorach IPN-u w Poznaniu i w Szczecinie. Ale najwięcej oczywiście dostarczyły mi same relacje uczestników tych organizacji.
Panie doktorze, bo pan jest z wykształcenia filozofem, jeśli dobrze pamiętam, prawda?
Tak, magistrem filozofii.
Jakkolwiek to brzmi dwuznacznie. Tak, znam ten ból, sam jestem absolwentem filozofii, więc nie należy tego w ten sposób ujmować, że jestem filozofem, bo filozof to był Kant i jeszcze paru innych.
Tak.
Ale pytanie moje dotyczy filozofii klasycznej na przykład. Ma ona jakieś miejsce w szkole dzisiaj, w liceum?
No nie jest to przedmiot obowiązkowy, jest to przedmiot, który mogą wybrać uczniowie. Natomiast z tego co wiem, w Gorzowie jest tylko jedno liceum, gdzie są zajęcia z filozofii, to jest liceum katolickie. Gdzie również prowadzę zajęcia. Tam mam po jednej godzinie w klasie.
I na zakończenie krótkie pytanie. Czy klasyczna filozofia może pomóc zrozumieć świat młodemu człowiekowi? Bo oczywiście marksizm jest bardzo ekspansywny. Marksizm kulturowy dzisiaj, czy też postmodernizm. Ale to jest pomieszanie z poplątaniem, jeśli dobrze pamiętam. Czy klasyczna filozofia właśnie?
No tutaj myślę, że trzeba byłoby wrócić do tych korzeni arystotelesowsko-tomistycznych, gdzie bardzo wyraźnie...
One się co chwila pojawiają, na przykład w definicji demokracji.
To prawda, natomiast przyznam...
Dobro wspólne, przecież właśnie, to są starożytne pojęcia.
I o tym się mówi, natomiast pytanie, czy ludzie rozumieją, co się pod tym kryje.
No to na tym polega rola nauczyciela filozofii,
tak,
rozumiem.
Tak, dokładnie tak.
Będzie znaczy, coś z tego?
Ja przyznam się, że ja bym chciał, żeby w ogóle filozofia była przedmiotem obowiązkowym, chociażby było 2 godziny tygodniowo na jednym poziomie, żeby ludzie mieli też możliwość nie tylko poznania samej filozofii, czy właściwie klasyków filozofii, ale aspekt taki też, jeżeli chodzi o erystykę, czy sztukę prowadzenia sporów, czy na przykład o etykę. Te klasyczne pytania etyczne.
Nieśmiertelny Schopenhauer. Tak? Ja na studiach zadaję studentom właśnie, jako lekturę obowiązkową.
Przyznam się, że każdy młody człowiek, czasami się te pytania pojawiają, ale oni oczekują odpowiedzi, ale nie wiedzą, gdzie mogą na to znaleźć. I tutaj by mogli taką odpowiedź dostać na takim przedmiocie.
I rozumiem, że na historii takich odpowiedzi...
Znaczy to właściwie przyznam się,
pan
że... jeżeli pytają tak, ale...
Nie ma tego w programie.
Nie ma, ale programy są też przeładowane i przyznam się, że to jest tak. Zawsze jest klasyczne pytanie dyrekcji. Czy pan się wyrobi z realizacją programu? I tutaj jest właśnie...
Proza życia. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję za uwagę.
Spotkanie w studio. Pan dr Zbigniew Syska, nauczyciel historii, autor takiej sympatycznej publikacji pod tytułem Z bibułą w plecaku, dotyczącej działalności opozycyjnej młodzieży szkolnej w latach 80. XX wieku na ziemi lubuskiej. Bardzo dziękuję.
Ja Państwu dziękuję.